przechodzimy do drugiej części wykładu, do punktu trzeciego, antyteza. Dobrowolne ubóstwo, podejmowanie wyrzeczeń. Proszę Państwa, oprócz tej nauki o własności w katolickiej nauce społecznej jest niewątpliwie miejsce i na, w duchowości przede wszystkim chrześcijańskiej, miejsce na wyrzeczenie, ubóstwo, ascezę, post. Co więcej, ubodzy są uprzywilejowani. No, znamy to słynne błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, a wiemy też, że bogatemu trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? No bo pokłada ufność w rzeczach, ulega złudzeniu, że wszystko zawdzięcza sam sobie, że jest samowystarczalny, że nie potrzebuje nikogo, nie potrzebuje Boga. Ubóstwo jest wartością, jak czytamy w kompendium nauki społecznej Kościoła, jako, i cytuję jedno zdanie z kompendium, jako pokorna dyspozycyjność i otwarcie się na Boga, pokładanie w Nim zaufania. Dzięki temu ubogiemu jakby łatwiej rozpoznać względność dóbr materialnych, korzystać z nich jako właśnie z darów Bożych. Dalej, w ewangeliczną ideę ubóstwa miłości wpisana jest też asceza, czyli ograniczanie własnych potrzeb, panowanie nad własnymi pragnieniami, umieranie dla świata, na to ziarno pszeniczne. Umrzeć z Chrystusem ma stary człowiek, grzeszny, zniewolony, żeby potem z Chrystusem zmartwychwstać. Średniowieczne nadużycia w tym względzie niekiedy, przerosty praktyk ascetycznych, pogardzanie ciałem i fizyczną sferą życia samej idei nie deprecjonuje. Bez ascezy trudno sobie wyobrazić realizację służby Bogu i bliźniemu. Bez ascezy takiej codziennej przy wychowaniu dzieci nie wiem, czy rodzice daliby radę. Post z kolei jest wyrazem postawy pokutnej chrześcijanina, przejawem duchowej przemiany, aktem cnoty umiarkowania. Jest też jednym ze sposobów przezwyciężania w sobie postawy hedonistycznej, postawy konsumpcyjnej. Jak wiemy, sam Jezus pościł 40 dni, 40 nocy, zalecał post jako środek wypędzania złych duchów. Też pamiętamy to zdanie, że ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Ale też ganił post obłudny. No, kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni ponury wygląd, żeby ludziom pokazać, że poszczą. Te wszystkie zagadnienia tu należałoby rozwinąć zapewne, ja tego nie uczynię, ale zamiast tego przeczytam cudownie realistyczne zalecenia świętego Franciszka Salezego skierowane do Filotei. One dotyczą wprawdzie troszkę czegoś innego, mianowicie stylu pobożności, ale przez analogię można je odnieść właśnie do właściwej miary w zakresie dóbr materialnych, do proporcji między ich posiadaniem a wyrzeczeniami. Miary zależnej między innymi od pełnionej roli społecznej, jak wtedy mówiono, stanu. Cytuję. Proszę, powiedz mi, Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby biskupi zapragnęli żyć jak samotni kartuzi? Gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększenie dóbr materialnych niż kapucyni? Gdyby rzemieślnik cały dzień spędzał w kościele jako zakonnik, a znowu zakonnik był wystawiony na wszelkiego rodzaju spotkania i sprawy, jak ci, którzy są zobowiązani spieszyć bliźnim z pomocą, na przykład biskup. Czyż taka pobożność nie byłaby śmieszna, nieuporządkowana i nieznośna? A tymczasem tego rodzaju pomyłki, nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Koniec cytatu. Ja myślę, że tutaj zwłaszcza ten fragment gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększanie dóbr materialnych niż kapucyni. A więc mamy więcej mieć tych dóbr niż kapucyni. Przechodzę do punktu czwartego, postawy patologiczne. I tak jak powiedziałam, ten punkt mi się jakoś troszkę rozrósł, nie o wszystkim znów powiem. Ja chciałam powiedzieć najpierw o pewnym kontekście społecznym postaw patologicznych tu i teraz. No, jaka jest kondycja materialna, jaki jest stan świadomości polskiego społeczeństwa, skąd się wziął ten pęd konsumpcyjny, a potem już do pewnych wskazań. Mianowicie nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego, o destrukcyjnej chciwości i ubóstwieniu pieniądza i o czymś, co można nazwać duchem kapitalizmu, jako pewnym strukturalnym podbudową tych niewłaściwych postaw. Proszę Państwa, niewątpliwie w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce średnio rzecz biorąc poziom życia niewątpliwie się poprawił. Ja wiem, że te statystyki uśrednione wprowadzają czasem w błąd. Prawda? Ale nasze płace realne wyraźnie wzrosły. Przybyło nam samochodów. Proszę Państwa, podobno w Warszawie jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca dużo więcej samochodów niż w Berlinie na przykład. Mamy dużo dóbr trwałego użytku, komputerów, telewizorów, różnych innych dóbr. Lepiej się odżywiamy i w konsekwencji o kilka lat zwiększyła się średnia wieku Polaków. Też znamienne dane przytoczył GUS. Prawda? Świadectwem dobrobytu albo ubóstwa społecznego jest procent naszego dochodu przeznaczany na żywność. I o ile ten procent w 90 roku przekraczał 50,6, o tyle w 2015 roku wynosił już 24%. No, a więc mogliśmy 75% na rzeczy poza żywnością przeznaczyć. Oczywiście daleko nam jeszcze do średniego stanu standardu obywateli Unii Europejskiej. I też wiem, to co powiedziałam na początku, że te średnie statystyczne mogą mylić, ale tak zwany wskaźnik Giniego, który mierzy dysproporcje społeczne, też się zmniejszył w ostatnim czasie. Mniej więcej jest na poziomie, czyli wskaźnik, który mierzy stopień zróżnicowania między ubogimi i bogatymi, też się zmniejszył. Ale oczywiście no, mamy dużo potrzeb. Dokuczają nam brak mieszkań, niskie emerytury, wiele innych rzeczy. Proszę Państwa, mimo to socjologowie odnotowują często nasze niezadowolenie. Ja tu znów zacytuję jedno zdanie z opracowania socjologicznego. Transformacja systemu politycznego i gospodarczego, jaka miała miejsce w latach 89-99, spowodowała wysokie koszty adaptacji społeczeństwa do nowych zasad, mechanizmów, instytucji. Zróżnicowana skuteczność strategii adaptacyjnych doprowadziła do trwałego podziału na beneficjentów i przegranych transformacji. Temu towarzyszyły negatywne emocje, zarówno indywidualne, jak i grupowe, środowiskowe. Ogół tych zjawisk określamy jako traumę transformacyjną. Proszę Państwa, i ten stres modernizacyjny skutkował i skutkuje albo wycofaniem się, malkontenctwem, wzrostem roszczeniowości, albo wręcz przeciwnie, poddaniem się pędowi konsumpcyjnemu, takiemu nerwowemu pędowi konsumpcyjnego. Proszę też zwrócić uwagę, że gwałtowne przejście w Polsce, od tak zwanej gospodarki niedoborów do wypełnionych wyszukanymi towarami półek sklepowych, z psychologicznego punktu widzenia nie dokonywało się bezkolizyjnie. Po prostu, gdybyśmy porównali w gospodarkach rynkowych na Zachodzie, ten wzrost ofer konsumpcyjnych następował stopniowo, powoli, niepostrzeżenie niemal. Natomiast u nas niemal z dnia na dzień, prawda? Nie było czasu na oswojenie się z nowymi możliwościami, no i niektórzy, że tak powiem, polegli na w związku z tą sytuacją. To znaczy chcę powiedzieć tak, że stwierdzana przez socjologów i skądinąd psychologicznie zrozumiała chęć takiego szybkiego nadrobienia opóźnień, odreagowania wymuszonej w przeszłości ascezy, domaga się jednak refleksji etycznej. Refleksji etycznej. Może narzuciliśmy sobie zbyt szybkie tempo, przynajmniej niektórzy z nas, dorabianie się, skoro wszelkie opóźnienia, czy nawet subiektywne tylko poczucie niedotrzymywania kroku, tak nas traumatyzuje. Czasem mam wrażenie, że dość łatwo daliśmy się omotać docierającej zewsząd ideologii konsumpcjonizmu, kupowania, posiadania. Wprawdzie nie przyznajemy się do tego, czasem z poczuciem wyższości kpimy z głupawych reklam, ale nasze niezadowolenie z wszystkiego, takie malkontenstwo może być sygnałem, że w głębi duszy jednak kojarzymy sens życia z posiadaniem najnowszej, a niedostępnej na razie dla naszej kieszeni, na przykład marki samochodu czy innego dobra. No i w związku z tym no, pewna refleksja taka teologiczno-etyczna. Przykazanie 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. Proszę Państwa, podobnie jak 9 innych przykazań, wyryto je nie po to, żeby nas pognębić zakazami, ograniczyć, tylko żeby wskazać drogi ku wyzwoleniu, ku pełni, ku szczęściu. I w kontekście naszego konsumpcyjnego zabiegania warto sobie zafundować może powtórkę z tego przykazania, taką katechizmową. Proszę Państwa, to przykazanie nie zabrania w ogóle pożądania czy pragnienia. Nawet pożądanie rzeczy materialnych nie jest naganne. Ja sobie przypominam taki wers z wiersza Rainer Marii Rilkego, cytuję: jeśli opuszczą mnie moje diabły, obawiam się, że ulecą z nimi moje anioły. Ja ten werset interpretuję w ten sposób, ten wiersz, że dobrze, że nam na czymś w życiu zależy, że nam o coś chodzi, że stać nas, chciałoby się powiedzieć, na odrobinę szaleństwa, że urabiamy ręce po łokcie, na przykład budując dom dla własnej rodziny, że nie dosypiamy po nocach, ucząc się obcego języka, bo od tego zależy nasz awans w pracy. Bez pasji, bez Bożej iskry bylibyśmy bezbarwnymi manekinami. Ale z tego właśnie nie pożądaj, ja tu trzy takie punkty chcę podnieść. Bądź umiarkowany w tym wszystkim. Czyli naszemu zaangażowaniu ciągle musi towarzyszyć czujność, żeby się nie zapamiętać, nie zatracić miary, rozsądku. No bo to znamy przykłady pewno z naszego otoczenia. Może się okazać, że w świeżo wybudowanym, luksusowym domu nie ma komu zamieszkać, bo rodzina nie wytrzymała narzuconego tempa, prawda? Rozpadła się. Nieuporządkowane pragnienia mogą przesłonić cały świat i totalnie zaślepić, także nie odróżnia się już środka od celu. Prawda? W tym aspekcie zakaz pożądania rzeczy jest zbliżony moim zdaniem do treści trzech pierwszych przykazań, prawda? Do zakazu bałwochwalstwa. No, rzeczy to tylko rzeczy, nic więcej. Są dobre, jeśli pozostają na właściwym miejscu hierarchii wartości. Nie warto poświęcać im życia, bo się je zaprzepaści w przesycie i nudzie, zostawiając za sobą gruzy. Drugie jakby przykazanie związane z tym 10, nie zawłaszczaj. Nie pożądaj, to właśnie też znaczy nie zawłaszczaj. Prywatyzacja była potrzebna naszej gospodarce, ale ona nie jest dobra na wszystko, co w życiu ważne. Znów Benedykt XVI w Caritas in Veritate przestrzegał, żeby logiki rynkowej nie wprowadzać do innych obszarów naszego życia. Nie jest przecież prawdą, że tylko to ma wartość, co moje, co udało mi się posiąść. Proszę Państwa, jeśli konwalie w lesie stają się dla mnie interesujące dopiero wtedy, jak ja mogę je zerwać, przywłaszczyć, jeśli nie stać mnie na bezinteresowną kontemplację piękna natury czy dzieła sztuki, to znaczy, że najwyższy czas, żeby zrobić rachunek sumienia z 10 przykazania. Tym bardziej, jeśli prywatyzacją obejmuje także relacje międzyludzkie, stosunki międzyludzkie. Wszyscy wiemy, że nie można kupić przyjaciół, nie można kupić miłości i w dobie wszechstronnej komercjalizacji wydaje mi się, że taką postawą rzadką jest dzisiaj prawość. Prawość. Ja rozumiem prawość jako właśnie podziw, szacunek, bojaźń wobec wszelkiego stworzenia, wobec natury, kultury. Za to, że istnieją, że są właśnie takie, a nie inne. Kolejna sprawa, niezazdrość. 10 przykazanie dotyczy właściwego stosunku do rzeczy w ogóle, a do rzeczy bliźniego w szczególności. Proszę Państwa, pożądanie cudzej własności jest wyjątkowo destrukcyjne. Ci, których nie stać na kupowanie drogich towarów, usług, czują się przez to sfrustrowani. Czasem człowiek z pustą kieszenią czuje się nikim, nie potrafi się obronić przed osaczającymi go zewsząd atrakcyjnymi ofertami, naiwnie ulega reklamowym obietnicom o samorealizacji i wypełnieniu sensu życia przez bezgraniczne oddanie się przyjemnościom. Proszę Państwa, no niestety sami wiemy, ile pięknych inicjatyw, różnych wspaniałych dzieł legło w gruzach z powodu, jak to mówimy, bezinteresownej zawiści Polaków czy zazdrości Polaków. Miejsce solidarności wtedy zajmuje bezwzględna konkurencja, wzajemna podejrzliwość. Czasem sens oczu nam spędza lepszy samochód kolegi czy nawet tylko nowa sukienka koleżanki. Już nie jest moją koleżanką, ale dokładnie mogłam określić, kiedy ma zły humor. Właśnie wtedy, kiedy w naszym kręgu ktoś się z jakimś atrakcyjnym ciuchem pojawił. Proszę Państwa, o ile różne inne grzechy mogą sprawiać przynajmniej przejściowo przyjemność, o tyle wiemy, że zazdrość tego nie gwarantuje. Ona od początku jest nieprzyjemna, destrukcyjna, wywołuje dotkliwy smutek z powodu tego, że komuś się powiodło. Czyli innymi słowy, już sama troska o własne dobre samopoczucie powinna nas chronić od ulegania tej postawie. Jeszcze może, jak to z czasem wyglądamy, no już kiepsko czas z czasem jest jeszcze. Niestety negatywne emocje można też celowo pobudzać, podjudzać, wywoływać, podtrzymywać, szerząc wśród podobnie sfrustrowanych przeświadczenie, że należy im się to, co posiadają. Taka społeczna zazdrość tkwiła u podłoża wszelkich rewolucji. To oni, kapitaliści, wyzyskiwacze, krwiopilcy byli kiedyś na górze, a wyzyskiwani, uciśnieni proletariusze na dole i sprawiedliwość społeczna wymagała zmiany sytuacji, rewolucje. Ich konsekwencje odczuwamy do dziś. Ale proszę Państwa, także dzisiaj widać czasem tragiczne skutki tej ideologii pożądania. Mobilizacja społecznej zazdrości ciągle okazuje się skutecznym zabiegiem psychospołecznym. Na przykład wystarczy z odpowiednim komentarzem ujawnić stosunkowo wysokie zarobki, nie wiem, premiera, czy członków rządu, czy posłów, czy samorządowców, żeby zmobilizować słuszny gniew ludu. No to jest taki zabieg bardzo nieelegancki. A tym dyskretnie się przemilcza, że na przykład uposażenie premiera rządu kilka razy jest niższe od pierwszego lepszego menadżera wyższego szczebla jakiejś tam spółki. W każdym razie to też uwaga, żeby nie dać się podjudzić, prawda? Destrukcyjna jest też chciwość i ubóstwienie pieniądza. Nie będę tego rozwijać już, można sobie samemu przeczytać. I wreszcie chcę powiedzieć parę słów a też nie rozwinę tego, o strukturach grzechu, którym jest na przykład duch kapitalizmu. Na pewno zbyt wielkim uproszczeniem byłoby obciążanie tylko poszczególnych jednostek winą za ten współczesny pośpiech, pazerność, chciwość. Pytając o społeczne źródła tych postaw, no można zapytać, czy właśnie ten duch kapitalizmu nie stanowi pożądanej gleby, z której wyrasta wypaczony stosunek człowieka do pieniądza czy do rzeczy. Bodaj najważniejsze jest tu pytanie, w jakim stopniu gospodarka rynkowa służy jeszcze dzisiaj naszym prawdziwym potrzebom. W krajach gospodarczo rozwiniętych te podstawowe potrzeby zostały dawno zaspokojone. Lapidarnie to, o czym chcę teraz powiedzieć, lapidarnie wyraził taki politolog, Benjamin Barber się nazywa. On postawił tezę, że w zglobalizowanym świecie ludzie z pieniędzmi nie mają potrzeb. Ludzie z potrzebami nie mają pieniędzy. A producenci, oferenci kierują swoją ofertę rynkową do tych, którzy mają pieniądze. I w związku z tym muszą te ich pragnienia wywołać, na tyle atrakcyjnie zaprezentować swoją ofertę, żeby nowe pragnienia wywołać. I my tu jesteśmy często no, takimi mało krytycznymi ofiarami tego napędzania naszych potrzeb, prawda? Stajemy się, my jeszcze może w mniejszym stopniu, ale widzimy to wyraźnie na Zachodzie, społeczeństwem wyrzucającym, prawda? Coś tam kupimy, poużywamy i szybko wyrzucamy. Nie rozwijam tego. Proszę Państwa, chcę teraz na końcu powiedzieć, jakich zagadnień w związku z zadanym mi tematem nie poruszyłam, a potem zakończyć refleksją na temat tekstu świętego Marka. Zagadnienia, które wymagają rozwinięcia, to jest zagadnienie oszczędzania, konsumpcja i oszczędzanie. Z różnych perspektyw, prawda, czy jakie racje przemawiają za oszczędzaniem, jakie są wypaczenia, oszczędzanie, ciułanie, trudność rozstawania się z groszem, czy różne oceny są i pozytywne, i negatywne oszczędzania, na przykład oceny negatywne, często oszczędzanie graniczy ze skąpstwem, sknerstwem, małostkowością, chłodem uczuciowym, czy czasem element irracjonalny przy oszczędzaniu występuje. Znacie zapewne ludzi, którzy chowają w szafie najlepsze ubrania, raz w roku je wkładają. Ale także oceny pozytywne oszczędzania są jak najbardziej uzasadnione, też nie rozwijam tego. I drugim zagadnieniem, które trzeba by jeszcze rozwinąć, to jest preferencyjna opcja na rzecz ubogich. Pewna idea, która w związku z teologią wyzwolenia także pojawiła się w katolickiej nauce społecznej. No i przechodzę do ostatniego punktu, zaprosić Jezusa do swojego gospodarstwa. Proszę Państwa, czyli przeczytam zadany nam wszystkim fragment. To jest fragment Ewangelii świętego Marka. Bogaty młodzieniec. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na te słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Co mnie uderzyło w tym dopiero co przeczytanym tekście? Ja zwrócę uwagę wybiórczo na pewne tylko kwestie. Młodzieniec przybiegł, aby zadać Jezusowi ważne pytanie. Pytanie dla niego najistotniejsze. Pytanie o drogę do życia wiecznego. Wiedział, że sprawa nie cierpi zwłoki. Przybiegł. Jezus przecież wybierał się w drogę, słyszeliśmy. Czyli już mogła się nie powtórzyć taka okazja bezpośredniego z nim kontaktu. I można chyba podziwiać właściwe odczytanie przez młodzieńca wagi spraw. Nie odkładanie tego na później, na jutro. Wskazówka dla mnie, wskazówka dla nas: prosić o łaskę rozeznania, co ważne, i determinację w dążeniu do wyjaśniania związanych z tym wątpliwości. Dalej rozwija się ciekawy dialog. Tu refleksja. Pytajmy, interesujmy się tym, co najważniejsze. Szukajmy Jezusa, żeby go zapytać o drogę. Jezus w odpowiedzi na zadane mu pytania odsyła do dekalogu. Wymienia wprawdzie przykładowo jedynie przykazania drugiej tablicy, ale zapewne zakłada, że rozmówca zna wszystkie. I młodzieniec zapewnia, że przestrzega przykazań. To, że przybiegł, świadczy o jego niedosycie. No, przestrzegał przykazań, ale szukał czegoś więcej. Miał mimo wszystko wątpliwość, czy to wystarczy. Czy dekalog, przestrzeganie dekalogu, czy to wystarczy, żeby osiągnąć życie wieczne. No i w tym miejscu znów refleksja, że perspektywa chrześcijańska jest wspaniała, że ona jest nieskończona, że nie musimy się obawiać, że na naszej drodze, tu i teraz, już osiągniemy pełnię, że nic już nas nie czeka, zawsze nam będzie daleko do doskonałości. Zapewne Państwo przy różnych okazjach, stykając się z żywotami świętych, na przykład dziwili się może, że im kto bardziej był Boga, tym częściej się spowiadał. To bycie w obliczu Boga dopiero uzmysławia, jak nam jeszcze daleko do doskonałości. Wracając do tekstu, dalej jest cudowny dla mnie fragment. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego. Spojrzał z miłością na niego. A wiemy, że Jezus potrafił zrugać, prawda? Że Piotra zrugał per szatanie, prawda? Faryzeuszów per groby pobielane. potrafił unieść się gniewem. No i chyba też chcielibyśmy bardzo, żeby i na nas spoglądał z miłością. W związku z tym ja się pytam, czy proponuję wszystkim to pytanie, co skłoniło Jezusa do przychylności wobec młodzieńca? No, dlaczego on spojrzał na niego z miłością? I myślę, że dwie sprawy. Po pierwsze, szczerość młodzieńca. Szczerość młodzieńca. Jezus wiedział, że nie kłamie, że nie przechwala się, że rzeczywiście przestrzegał przykazań od młodości. I po drugie, chyba druga sprawa, która też skłoniła Jezusa do przychylności, do miłości, właśnie ten niedosyt odczuwany przez młodzieńca, to szukanie przez niego czegoś więcej, trafna intuicja, że w drodze do życia wiecznego nie można spocząć na laurach. No i teraz dochodzimy do tego, co z punktu widzenia naszego tematu jest bardzo ważne. Mianowicie odpowiedź Jezusa, jednego ci brakuje. Ona potwierdza jakby wątpliwość młodzieńca, że jeszcze pełni nie osiągnął. Prawda? I dalej konkretne wskazanie, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. No i jak słyszeliśmy, okazało się, że młodzieniec nie był przygotowany do takiego radykalizmu i Marek świetnie oddaje jego reakcję emocjonalną. Mianowicie on spochmurniał, odszedł zasmucony. Ja myślę, że ten smutek bardzo dobrze świadczy o tym człowieku. Młodzieniec albo wiedział, albo przynajmniej przeczuwał, co traci. Z Ewangelii nie wiemy, jakie były jego dalsze losy, ale możemy przypuszczać, możemy spekulować, że smutek z powodu posiadanego bogactwa i tęsknota za inną perspektywą, którą zobaczył przez kontakt z Jezusem, za życiem wiecznym, skierowała go w końcu do dokonania właściwego wyboru. A wracając do tekstu Marka, co było powodem smutku i odejścia młodzieńca? Czytamy, miał bowiem wiele posiadłości. Ale ja myślę, że nie tyle, czy nie tylko ilość bogactwa była powodem odejścia. Świadczy o tym dalsze nauczanie Jezusa na temat bogactwa już bezpośrednio z uczniami, to jest dialog, nie z młodzieńcem. I on najpierw bulwersuje uczniów słowami, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Zbulwersował, bo też Marek odnotowuje, oni byli zdumieni, dziwili się. Dlaczego? No bo im przewrócił sposób wartościowania, prawda? Na którym się opierał cały znany im porządek społeczny. No, ich nauczono, że przecież bogactwo jest świadectwem błogosławieństwa Bożego. No, i tu nagle mają inaczej myśleć. Ale mówiąc dokładniej, Jezus w następnym zdaniu precyzuje, że owa trudność wejścia do Królestwa Bożego wiąże się nie tyle z ilością posiadanego bogactwa, mianowicie doświadczają jej ci, i to jest, ja starałam się to wyakcentować, no ale jeszcze raz powtórzę, doświadczają jej ci, którzy w dostatkach pokładają ufność. Prawda? I to jest to, co też już wcześniej w moim wykładzie się pojawiło, którzy w dostatkach pokładają ufność, którzy nie czują, że to jest tylko środek, a nie cel. I myślę, że to jest fundamentalne zdanie tego fragmentu i ono znów odsyła poniekąd do pierwszego przykazania dekalogu, do zakazu bałwochwalstwa. jak już powiedziałam, taka postawa nie musi automatycznie wynikać z dużej ilości bogactwa. Jezus bynajmniej nie zarzucił tego młodzieńcowi. Przyjął do wiadomości, że wypełnia wszystkie przekazania, także pierwsze. Ale wiele posiadłości rodzi jednak pokusę przeświadczenia, że sobie samemu wszystko zawdzięczam, że ja byłem ostatecznie wystarczająco zdolny, pracowity, zapobiegliwy, oszczędny, sprytny. Dzięki sobie mam. Prawda? I tu jest ta pułapka, na którą bogaci się natykają. Natomiast ogołocenie z wszystkiego powoduje, że szukam ratunku, że wyciągam ręce do Boga, że w Nim pokładam ufność. Wszyscy wiemy, człowiek nie jest w stanie sam się zbawić. Wszystko zawdzięcza Bogu. Okazuje się w końcu, i tu jest też zaskakujące zakończenie tego fragmentu, że nawet bogaty może dostąpić zbawienia. Prawda? Nawet bogaty może dostąpić zbawienia, byle tylko nie sądził, że to jego zasługa. Prawda? Jak Jezus mówi, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. No i ostatni fragment świadczy o małoduszności Piotra, który oczekiwał nagrody za to, że no, myśmy wszystko, tak jak mówiłeś, opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą. Tym razem Jezus wprost nie karci Piotra, przeciwnie, jakby potwierdza to oczekiwanie. Myśmy wszystko rzucili i w związku z tym możemy oczekiwać jakiejś nagrody. Jezus rzeczywiście zapewnia o stokrotnie większym darze dla tych, którzy z powodu mnie i z powodu Ewangelii zostawili wszystko. Ale jednak kończy ten dialog z Piotrem taką łagodną przyganą, lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dziękuję za uwagę. Amen.
Zapraszamy do pytań.
Wiem, że trudno, bo tak trzeba ochłonąć po tej, szczególnie ja powiedziałem tutaj, nie chcę mówić się tego, ale tak zwana lekcja divina, sensu stricte. Naprawdę, żeśmy usłyszeli, czyli tak zwane, jak się mówi mądrze, analiza tekstu Bożego, lekcja divina. No to życzę powodzenia. Bardzo proszę, zapraszam do pytań. Zawsze pierwszy, najtrudniejszy, no. Tak na zaczopkę, pani profesor. Relacje między posiadaniem własności prywatnej a służeniem dobru wspólnemu.
Znaczy ten konflikt występuje, może przepraszam, że wywołuję do odpowiedzi, ale gdyby pani to pytanie powtórzyła tu wobec wszystkich, które pani mi zadała poprzednio.
W czasie przerwy zadałam pytanie pani profesor o Zakopiankę, z której wszyscy korzystamy, nie tylko warszawiacy, ale też okoliczni mieszkańcy, która nie może być rozbudowana ze względu na to, że w Urale, w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi, która prowadzi z Krakowa do Zakopanego, nie godzą się na wykorzystanie swojej prywatnej własności właśnie dla dobra ogółu. Prawda? I tutaj zadałam pytanie, czy mamy prawo uwłaszczyć tego typu własność prywatną?
Wywłaszczyć,
przepraszam. Drugie pytanie, które już z naszego klubu Warszawy pewnie znacie, kiedy bodajże to było na Bemowie, miała być rozbudowana też droga, czy linia tramwajowa, czy coś takiego. I w środku tej rozbudowywanej drogi była jakaś posiadłość, na którą właściciel posiadał też dokumenty tam oddziedziczone, prawda? I nie można było rozbudować drogi, ludzie nie mogli dojechać z pracy do pracy. I czy mamy prawo w takim momencie wywłaszczyć taką osobę? biorąc pod uwagę realny stan prawdy, kiedy taka osoba może odwoływać się do sądów, nie tylko w Polsce, ale też i już w tej chwili poza granicami Polski. To są przykłady na temat, których zadałam pytanie takie szczegółowe.
Ale to pan w sposób ogólny sformułował, ale o to samo chodzi. Znaczy bardzo trudno odpowiadać na takie konkretne pytania. Dlaczego? Dlatego, że no, trzeba znać cały konkretny kontekst. Ja nie mam wątpliwości, że... Przepraszam, nie wyłączyłam. Na szczęście dopiero wyłączam. Ja nie mam wątpliwości, że no, rozbudowa infrastruktury wymaga decyzji o wywłaszczeniu, a jednocześnie wiem, że w historii mamy tysiące przykładów, że zbyt pospiesznie to czyniono. Więc ja mogę tylko w tym aspekcie powiedzieć, że zanim się wykorzysta środki przymusu, to wszystko zrobicie, żeby z ludźmi się dogadać, prawda? Że to jest naprawdę już ostateczność, że no najpierw uruchommy wszystkie mechanizmy negocjacji, porozumienia, dogadania się, a potem ostatecznie no, to wywłaszczenie. Bo to, o czym powiedziałam poprzednio, ta socjalistyczna industrializacja często była no, bezsensowna, prawda? Budowano wielkie kolosy po to, żeby tę ideologię wielkich fabryk i tego uprzemysłowienia ciężkiego zrealizować no, kosztem konkretnych ludzi. Poza tym, nie wiem, Państwo widzieli, może swego czasu był taki film Paciorki jednego różańca Kutza, tak? Gdzie pokazywano na Śląsku ten styl życia w domkach jednorodzinnych, prawda? I tragedię tego człowieka, któremu tam kopalnia czy huta, już nie pamiętam, no, zabrała tę jego własność i poniekąd także tożsamość, prawda? Nie licząc się z odczuciami tego człowieka. Ja myślę, że nie można odpowiedzieć tak lub nie. Czy państwo ma prawo wywłaszczać wtedy, kiedy ktoś się opiera, że każda sytuacja jest inna i trzeba ją indywidualnie rozważać, analizować. Ale to, że generalnie jest taka możliwość, tego nie kwestionuję.
Profesor, mam tam drugie pytanie. Czy zgodzi się pan profesor z takim poglądem, że przy korzystaniu z dobra wspólnego i z dóbr prywatnych, że tutaj potrzebna jest z obu stron szeroko pojęta hojność i wielkoduszność?
Tak.
I w tym momencie są to pojęcia bardzo trudne do zdefiniowania. W tej chwili nie przychodzi na myśl, jak ja bym mogła zdefiniować tutaj w sposób jednoznaczny te dwa pojęcia, ale ponieważ jest to tak bardzo niejednoznaczne, to ogromną rolę odgrywa wychowanie społeczeństwa, co znowu się źle kojarzy. Czy wychowanie sumienia, prawda? I czy pani by mogła tutaj rozwinąć ten temat, jak to w praktyce rozwinąć?
Znaczy, to te dylematy tym bardziej są u nas takie bolesne czasem, że raczej mamy skłonności indywidualistyczne, prawda? Że u nas jest mało wrażliwości na dobro wspólne, że nie wiem, jeśli przeanalizujemy bloki, w których mieszkamy, prawda? Czy mieszkania są czasem no, świetnie wyposażone i dbamy, i huchamy, i sprzątamy, a już jakiś tam element wspólny jest zaniedbany, prawda? Więc być może w tej chwili już jest więcej wrażliwości. Jeżeli, nie wiem, płot się pojawi wokół domu, to to już no, ten wspólny dla mieszkańców domu obszar jest bardziej zadbany. Znaczy, jest zabawne, na przykład ja mieszkam naprzeciw miejsca, w którym dzieci się bawiły. Jak tylko się pod płot pojawił ogradzający ten plac zabaw, to od razu jakość na tym placu zabaw była inna, prawda? Że no, ludzie, no, ten fragment, ten fragment ziemi uznali też jako swój. Może od takich małych kroków można by zacząć i no, tam, gdzie nasze dzieci są obecne, czy my sami w różnych sytuacjach, no, uczymy się, że jak nie zaśmiecimy, to nam będzie dobrze. Ale nie potrafię rozwinąć szerzej. Może Państwo się włączą do odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, prawda, moja własność a dobro wspólne. Jestem bardzo ostrożna przed uogólnianiem, dlatego że często po latach się okazuje, że coś było błędem i niesłusznie kogoś do czegoś zmuszono. Pamiętacie Państwo, że był taki okres, kiedy na halach tatrzańskich wyrzucono owce z tych hal, prawda, bo rzekomo tam przeszkadzały czy coś. A potem się okazało, że z perspektywy przyrodniczej, tak, tak, florę szlak trafił, jak pan tu mi podpowiada. Ale w każdym razie o to mniej więcej chodziło. Więc, no nie wiem, coś, o czym, co być może górale nie potrafili wyartykułować jako argument przeciwko, okazało się argumentem na rzecz zachowania tych owiec na hali. Znaczy, ja myślę, że tu w życiu każdy musi sobie te pytania, które tutaj padły, zadać, prawda? Czy jak to jest z tymi dobrami, które... Znaczy, ja myślę, że takim dobrem chyba podstawowym jest mieszkanie, prawda? I zwłaszcza jeśli się ma rodzinę, ale nie tylko. Dla każdego to mieszkanie jest bardzo ważnym elementem dóbr, które, nie wiem, decydują o moim bezpieczeństwie, o wychowaniu dzieci, ale już, no ja nie wiem, czy musimy co roku zmieniać meble na przykład, prawda? Poza tym to też się, znaczy co w tym mieszkaniu i jak i ile bogactwa, ja też pani odpowiedziałam, że to też się zmienia, prawda? Jak w tej chwili budujemy domy nowe na przykład, to już w Warszawie z reguły jest podziemny garaż. Prawda? I inni uznają, czy kiedyś był to absolutny luksus, prawda? I nagle się okazało, że to nie jest luksus, że to jest coś, co nie wiem, pomaga nam. Ja pamiętam dyskusję w duszpasterstwie akademickim przed laty z naszym duszpasterzem, czy godzi się kupić dywan do mieszkania. Prawda? Dylemat, który dziś wydaje się absolutnie śmieszny. Sam nasz duszpasterz akademicki długo nie zawieszał firanek, bo uważał, że to jest, prawda, jakiś już luksus. Więc co chcę przez te przykłady powiedzieć, że no właśnie ten poziom życia, który święty Tomasz nazwał dobrami stanu, czy poziomem stanu, że to się zmienia, prawda, że to się zmienia i już czasem byłoby dziwactwem nie posiadanie, nie wiem, lodówki czy tam czegoś, prawda.
Nie jestem fanem wszelkich ruchów ekonomicznych, bo to są bardzo często ruchy
fanatyczne,
nie ekonomiczne. Mhm. Ale gdzieś jest element używania ziemi, znaczy te ogólne do dóbr w sposób ekologiczny. To znaczy posiadam używam na tyle, na ile aktualnie naprawdę potrafię to zużyć, ale nie zużyć, żeby wyrzucić, tylko zużyć, żeby no, zrealizować potrzebę bezwzględnie taką konieczną, bo kupowanie właśnie te nadmiarowe, czy traktowanie terenu, gdzie wyjechałem na przykład na wczasy, czy gdzieś tak dalej, bo zapłaciłem, nie stać na to, żeby to wykorzystać, to za chwileczkę, to po tym 3 latach używania w ogóle się nie będzie nadawało. sprawa wody, prawda, jest tak samo, prawda, oszczędności, tak, znaczy pokazuje to, że gdzieś używali to, co Franciszek mówi, to jest jak raz w tej sprawie z Franciszkiem się zgadzam, nie wiem.
Papieżem Franciszkiem, z papieżem.
Tak mówię, że odpowiedzialność nasza, znaczy za to używanie naszych dóbr, to jest troszeczkę w stylu takim, że to nie to, że my oddajemy, znaczy traktować ten świat nie to, że my przekazujemy, prawda, otrzymaliśmy go od swoich rodziców, nie, myśmy pożyczyli od swoich dzieci, tak? I ta zasada, że pożyczyliśmy swoje dzieci, wymusza nas inny stosunek, bo do niepożyczonej rzeczy naszej podchodzą, lepiej go, to trzeba się nią zajmować. No, takie używa się używanie tych rzeczy, to jest jako pożyczonych rzeczy, a nie własnych, to jest inaczej.
Tutaj pan poruszył wątek też z tym tematem naszym związanym, o którym ja w ogóle nie, który ja w ogóle nie poruszyłam. Rzeczywiście tak jest. Tylko w tym temacie ochrony środowiska naturalnego, ekologii naszej, łączą się dwie sprawy. Z jednej strony nasze postawy i o tym pan mówił, prawda? Można. No, my w tej chwili jesteśmy mobilizowani na przykład do tego, żeby ograniczać czy nie używać plastikowych różnych przedmiotów, czy jednorazowego tylko użytku, prawda, bo one będą w glebie i w wodzie i gdziekolwiek bardzo długo czekały na rozpuszczenie. Prawda? I ja myślę, że to nie wiem, takie drobnostki, żeby chodzić do sklepu z torbą płócienną, prawda, a nie korzystać z tych plastików. To jest jakiś element naszej postawy. Ale z drugiej strony, powiedzmy, właściwy stosunek do tego obszaru wymaga także pomocy ze strony struktur państwowych, prawa, które, nie wiem, to, że w końcu odkryliśmy, iż azbest nam szkodzi i że drogą ustawową wyeliminowano azbest jako środek budowlany, to dzięki Bogu, prawda? To jest właściwy stosunek do rzeczy. Czy też te normy emisji dwutlenku węgla, no, oczywiście tym też się manipuluje troszkę, ale znaczy troszkę się plączę, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że uregulowanie spraw związanych z tym obszarem wymaga zarówno zmiany struktur, jak i zmiany postaw. No i to, co my możemy na pewno zrobić, to właśnie uświadomić sobie, że warto, ja tu pierwsze z brzegu przykłady podam, ale dużo innych można podać, prawda? Bardzo ci, którzy z Państwa chodzą po górach, czy jako turyści zwiedzają, to wiedzą, jakie tony śmieci zostawiają turyści po sobie. No i to już powinno też i u nas być, i u naszych dzieci jakąś normą, że te kanapki, które zjadamy po drodze, to papiery wrzucamy do plecaka, a nie wokół siebie. No więc